Tak się składa, że już po raz drugi będę miał możliwość usługiwać Wam na temat Pięćdziesiątnicy w Waszym zborze. Pierwszy raz usługiwałem mniej więcej 3 lata temu. Nie wiem, czy pamiętacie to, czy nie. Pamiętacie. Bardzo dobrze. To ja się cieszę, że coś zostało z tej usługi. Troszkę szkoda, że nie wyszło, że nie byłem pod koniec maja, bo akurat tego dnia, kiedy miałem być, to był akurat dzień Pięćdziesiątnicy i wtedy by to naprawdę bardzo pasowało, żeby na ten temat mówić, ale ponieważ my jesteśmy otwarci na Boże Słowo i możemy mówić na różne tematy w różnych czasach i w różnych porach, dlatego też i dzisiaj możemy otwierać Boże Słowo, aby na temat tego żydowskiego święta, a raczej powinienem powiedzieć święta Pana, święta Szawuot, święta Pięćdziesiątnicy możemy mówić. Ale zanim otworzyłem Boże Słowo, chciałem Wam przeczytać fragment modlitwy, którą Żydzi odmawiają w synagodze właśnie w to święto. To jest tylko fragment, bo jest to wiele modlitw, ale wsłuchajcie się w te słowa. Pochwalonyś Ty, wiekuisty Boże nasz, Królu Wszechświata, który wybrałeś nas pośród wszystkich narodów i wyniosłeś nas nad wszystkie języki i poświęciłeś nas przykazaniami swymi. I nadałeś nam, wiekuisty Boże nasz, w miłości, uroczystości na radość, święta, dzień ten święta tygodni, porę nadania zakonu naszego, zwołanie święte. I w dalszej części tej modlitwy jest powiedziane: pamiętaj o nas, wiekuisty Boże nasz, w dniu tym ku dobremu i obdarz nas w nim błogosławieństwem i dopomóż nam w nim do życia. A słowem zbawienia i miłosierdzia osłoń nas i bądź nam łaskawym i zmiłuj się nad nami i zbaw nas, gdyż do Ciebie zwrócone są oczy nasze, gdyż Bogiem, Królem litościwym i miłosiernym jesteś Ty. Ciekawa modlitwa. Modlitwa o zbawienie. Prośba o Boże miłosierdzie. O Bożą łaskę. Czyż i my nie powinniśmy pamiętać o Bogu właśnie jako o Bogu Zbawicielu? Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Bogu, który zbawił nas z łaski. Bogu, na którego nasze oczy są zwrócone, ponieważ On jest litościwy i miłosierny. Jeśli chodzi o święto Szawuot, święto tygodni, bo tak dosłownie można przetłumaczyć tę nazwę hebrajską, Pięćdziesiątnica pochodzi, ta nazwa pochodzi raczej z języka greckiego. Natomiast po hebrajsku jest to Szawuot, liczba mnoga, słowo, które znaczy tygodnie. A mianowicie, dlaczego ta nazwa? Bo święto to obchodzono 7 tygodni po święcie Paschy. Tam trzeba było odliczyć 50 dni i w 50. dniu, i stąd właśnie ta nazwa Pięćdziesiątnica, to w ten dzień przypadało święto. W 50 dni po święcie Paschy wypada Szawuot. Dokładnie, jeżeli byśmy czytali Boże Słowo, to było to najpierw święto Pierwocin, które było pierwszego dnia po szabacie, po święcie Paschy. I ono zwykle wypadało w czasie trwania święta Przaśników, które trwało przecież 7 dni. Ciekawa jest rzecz, że akurat to święto Pierwocin w czasach Pana Jezusa wypadło w dniu Jego zmartwychwstania. I dlatego w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale mowa jest o tym, że Chrystus jest pierwocinami zmartwychwstania. Jako pierwszy Chrystus, dosłownie jako pierwociny, On jest zapowiedzią przyszłego wspaniałego zmartwychwstania. Natomiast święto Szawuot wypada od tego pierwszego dnia po szabacie musi minąć 7 tygodni i znów wypada kolejny po 7 szabacie dzień, który my nazywamy niedzielą. I to jest charakterystyczne właśnie, że Szawłot zawsze wypada w niedzielę. Pięćdziesiątnica zawsze wypada pierwszego dnia po szabacie. Jakże wiele wydarzeń związanych z Kościołem wypada właśnie w tym dniu. I dlatego zbieramy się jako wierzący ludzie pierwszego dnia po szabacie na łamanie chleba. Między innymi dlatego, że tego dnia powstał z martwych nasz Zbawiciel, ale też i dlatego, że właśnie pierwszego dnia po szabacie wypadła Pięćdziesiątnica i w tym to dniu został zesłany Duch Święty. Jeśli chodzi o Żydów, święto to obchodzone jest 6 dnia 3 miesiąca, miesiąca Siwan. W diasporze, czyli w rozproszeniu, także 6 i 7 dnia. To jest 3 miesiąc roku. Pierwszy miesiąc to jest u Żydów zawsze ten, kiedy jest Pascha. Potem jest 2 miesiąc Iyar, 3 miesiąc Siwan. Tak on się nazywa. Jeśli chodzi o to święto, w Piśmie Świętym znajdujemy następujące nazwy tego święta. Po pierwsze, święto tygodni. Po hebrajsku Chag HaShavuot. To już to Szawłot się powtarza. Chag, to jak mówiłem wam poprzednio w kwietniu, kiedy byłem u was, to jest to jedno z określeń na święto. Szczególne zgromadzenie przed Panem. Również nazwany jest ten dzień dniem pierwocin. Później wyjaśnię, że to nie ma nic wspólnego ze świętem pierwocin, chociaż może to być troszkę mylące określenie. Niemniej tak jest to nazwane. Dzień pierwszych owoców, dzień pierwocin, Yom Habikurim, dzień pierwocin. Dlaczego? Ponieważ to święto rozpoczyna kolejny okres żniw w Izraelu. Święto pierwocin to w czasie święta Paschy rozpoczynało okres żniw jęczmiennych, natomiast Szawłot, święto tygodni, Pięćdziesiątnica rozpoczyna okres żniw pszenicznych. Czyli to jest też pierwociny, ale chodzi o zupełnie inny okres żniw. Czasami też jest to święto nazywane świętem zbiorów. Jest też znane pod nazwą Pięćdziesiątnicy, ponieważ wypada w 50 dni i kończy 50 dni liczenia omeru, czyli snopu, który trzeba potem przynieść. Inaczej, to był czas, jaki upływał od potrząsania snopem w dniu pierwocin, w święto pierwocin, jak o tym czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, do obrzędu potrząsania. Tam były dwa chleby, które trzeba było przynieść do świątyni i o tym będziemy również mówić. Tak jak powiedziałem, Izraelici pielgrzymowali w to święto z darami do świątyni, gdzie ich witali pieśniami lewici, ponieważ było nakazane w piątej księdze Mojżeszowej, że 3 razy w roku każdy Izraelita miał się stawić przed Panem na święto i nie wolno mu było stanąć z pustymi rękami. Trzeba było coś przynieść na ofiarę dla Pana jako wyraz wdzięczności za Boże błogosławieństwo. Co więcej, nie wolno było spożyć nic z tego żniwa, które miało być zbierane, dopóki się nie przyniosło daru do świątyni do Pana. Tak ważne to było, żeby w ten dzień pierwocin, zarówno przed jednymi żniwami, jak i przed drugimi żniwami, na pierwszym miejscu postawić Pana Boga. A dopiero potem można było korzystać z plonów. I dlatego też Izraelici pielgrzymowali na to święto, bo 3 razy w roku musieli się pojawić. I są takie 3 okresy świąteczne w kalendarzu izraelskim. Są święta wiosenne, to jest właśnie święto Paschy, święto Przaśników i święto Pierwocin. I to jest pierwszego dnia, znaczy w pierwszym miesiącu w kalendarzu izraelskim. Potem to święto Szawuot, święto tygodni, jest w 3 miesiącu, A trzy pozostałe święta są jesienią. Jest to święto trąb. Dzisiaj jest to określane jako Nowy Rok Żydowski. Jest święto pojednania Jom Kippur. I trzecie to jest święto namiotów albo święto szałasów. To jest święto trzecie jesienne w kalendarzu żydowskim. Po zburzeniu świątyni jerozolimskiej znaczenie tego święta uległo zmianie. Już nie można było przybywać do świątyni, bo świątyni nie było i nie ma jej do dzisiejszego dnia. Stąd też znaczenie tego święta zostało zmienione. Dzisiaj jest ono raczej obchodzone jako rocznica nadania 10 przekazań albo rocznica nadania zakonu Bożego dla Izraela. I o tym za chwilę również będziemy mówić. W czasie średniowiecza Pięćdziesiątnica była szczególnym dniem. To był pierwszy dzień pójścia dzieci do szkoły. W tego dnia zaprowadzono najpierw dzieci do synagogi, a następnie prowadzono do szkoły, gdzie rodzice rozdawali słodycze dzieciom, aby w przyszłości Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy, była równie słodka w ich ustach. Często, kiedy czytamy psalmy czy inne fragmenty Bożego Słowa, jest to, czy w przypowieściach, jest to podkreślane, że Boże Słowo ma być słodkie dla nas, jak miód. I to dlatego właśnie tak podchodzono. A lekcja była taka, wywodząc to oczywiście od wędrówki Izraela po pustyni, z Egiptu aż do Ziemi Obiecanej, chodziło o to, żeby ludzie sobie uzmysłowili, że jest coś więcej niż materialny chleb. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wprawdzie Pan Bóg dał mannę wcześniej, ale manna to nie było wszystko. Później musiał przyjść czas, kiedy Pan Bóg dał swoje słowo. I według tego słowa Izraelici mieli żyć i postępować. Jeśli chodzi o ortodoksyjnych Żydów, to oni w Wigilię tego święta, czyli musimy wiedzieć, że święto zaczyna się, czy dzień żydowski zaczyna się od wieczora. Czyli to nie jest tak jak od rana u nas, tylko wieczorem poprzedniego dnia zaczyna się dzień żydowski. I Żydzi, kiedy ma zaczynać się święto Szawuot, ci ortodoksyjni Żydzi spędzają nieraz całą noc na czytaniu zakonu. I wtedy czytają o tym, jak Izrael otrzymał Torę, czyli 10 przykazań i zakon od Pana. I gdy, oczywiście tam na górze Synaj, i gdy odczytujący dochodzi do miejsca nadania 10 przykazań, wtedy wszyscy mężczyźni wstają, aby słuchać tego słowa. Nie mogą słuchać tego na siedząco. Wstają, bo pamiętają, że to był ten moment, ten czas, kiedy Pan Bóg bezpośrednio przemawiał do Izraelitów. I to było tak przerażające. Czasami my sobie myślimy, a jakby było dobrze, jak Pan Bóg by do nas tak przemówił, jak przemawiał do proroków czy do Mojżesza. Oni, kiedy słuchali Pana Boga, to potem prosili Mojżesza, żeby już Pan Bóg do nich nie mówił. Niech Mojżesz do nich mówi. I potem się to musiało zmienić. Pan Bóg się z tym zgodził. Przekazywał swoje słowa Mojżeszowi. Mojżesz przekazywał ludowi. I dlatego też ze względu na szacunek dla Pana Boga, ze względu na tę świadomość, że to był ten moment, kiedy Pan Bóg sam swoim głosem obwieszczał 10 przykazań dla narodu izraelskiego. Dlatego do dzisiejszego dnia, kiedy czytają to miejsce, wszyscy mężczyźni wstają. Oprócz czytania tych 10 przykazań z drugiej księgi Mojżeszowej, ten fragment z 19 rozdziału, z 20 rozdziału, to jest rozdział, gdzie jest mowa o tych 10 przykazaniach, również czytana jest cała księga, księga Rut. Księga Rut. I o tym też za chwilę parę słów będę mógł powiedzieć, Dlaczego akurat Księga Rut? Bo tak jak wam powiedziałem, święto Pięćdziesiątnicy wskazywało na początek żniwa i był konkretny plan, który miał Pan Bóg odnośnie żniwa, a mianowicie nie wolno było wszystkiego ścinać, wszystkiego, że trzeba było coś zostawić dla sieroty, dla wdowy, dla obcego przybysza, żeby mogli przyjść na to pole i te kłosy, które zostały, żeby mogli sobie zerwać, żeby mieli trochę ziarna, żeby mogli sobie coś upiec. I pamiętamy historię Rut z Księgi Rut, że ona przybyła jako obcy przybysz, Rut Moabitka, i znalazła się na polu Boaza i mogła skorzystać z tego prawa, które Pan Bóg nakazał Izraelowi. Tak więc, jeśli chodzi o święto Szawuot, otwórzmy teraz Boże Słowo, trzecią Księgę Mojżeszową. Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Przeczytajmy fragment od 15 wersetu. Strona 137. Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. To jest ciekawe, że kiedy Żydzi idą do jakiejś takiej szkoły żydowskiej, aby uczyć się, studiować Torę, to jest to pierwsza księga, od której zaczynają się uczyć. Nie od pierwszej Mojżeszowej, ale od trzeciej Mojżeszowej, co jest bardzo ciekawe. Nie jest to najłatwiejsza księga, ale dla nich to jest najważniejsza, ponieważ ta księga mówi o tym, jakie ofiary trzeba Bogu składać, jakie są przepisy, coś, co jest związane ze świątynią. Dla nich to jest, nie ma nic wspanialszego. Dlatego też czytamy z trzeciej Księgi Mojżeszowej, bo dla nas też nie ma nic wspanialszego jak Boże Słowo i chcemy się z niego uczyć. 15 werset. Od następnego dnia po szabacie, wiecie, ja tak na marginesie wam powiem, że strasznie nie lubię tego słowa sabat, bo mi się od razu kojarzy z tym sabat czarownic czy coś takiego. Lubię to słowo szabat. To jest, tak to po hebrajsku brzmi, dlatego wolę tak to czytać. Od następnego dnia po szabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia po siódmym szabacie odliczycie 50 dni. Stąd mamy pięćdziesiątnica. I wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po 2 chleby, każdy z 0,2 efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. I tu mamy to słowo pierwociny, które, tak jak powiedziałem, może to być mylące, ale to nie ma nic wspólnego ze świętem pierwocin, które dotyczy żniwa jęczmiennego. Oprócz chleba złożycie w ofierze 7 rocznych jagniąt bez skazy, jednego cielca i 2 barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. Są to ofiary ogniowe, woń przyjemna dla Pana. Przyrządzicie też jednego kozła na ofiarę za grzech i 2 roczne jagnięta na ofiarę pojednania. Kapłan dokona nimi wraz z chlebem pierwocin i oboma jagniętami obrzędu potrząsania przed Panem. Są one poświęcone Panu, a należą do kapłana. W tym samym dniu obwołacie święto. No i stąd mamy właśnie to święto. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Jest to wieczna ustawa we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. I teraz zwróćcie uwagę jeszcze na ten jeden werset, 22. A gdy będziecie rządzić zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął przy żniwie swoim pola swego do samego końca i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I z tego prawa właśnie skorzystała Rut Moabitka. Ale chcemy wrócić do początków tego święta. Jak to w ogóle doszło, że to święto zostało ustanowione? O tym będziemy mówić, a też chciałbym, abyśmy przez chwilę pomyśleli sobie o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie tego święta, zanim Izrael zaczął obchodzić to święto. Bo Pan Bóg dał zakon i przepisy dotyczące tego święta, ale oni wcześniej szli przez pustynię i jeszcze nie mieli pojęcia o tym, że w tym czasie mają cokolwiek świętować, bo jeszcze nie było prawa. Jeszcze nie było zakonu. Jak do tego wszystkiego doszło? Wiemy z Bożego Słowa, z drugiej Księgi Mojżeszowej, że Izrael wyszedł z Egiptu i opuścił ziemię, jak ta ziemia się w Egipcie nazywała?
Goszen.
Ziemia Goszen. Najlepsza ziemia w Egipcie, którą Izraelici otrzymali, a to dzięki Józefowi, który był tak wspaniałym namiestnikiem w całym Egipcie, opuścili ziemię Goszen 15 dnia pierwszego miesiąca, czyli miesiąca Nisan. O tym czytamy między innymi w 4 Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale. I tam w wersecie 3 czytamy: wyruszyli z Ramzes w pierwszym miesiącu 15 dnia pierwszego miesiąca. Nazajutrz po święcie Paschy synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan, podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez Pana wśród nich. Także na ich bogach dokonał Pan sądu. Czyli mamy podany dzień, kiedy oni wyszli. 15 dnia miesiąca Nisan, pierwszego miesiąca. Po przejściu przez Morze Czerwone Izraelici zatrzymywali się. Gdybyśmy dalej czytali ten 33 rozdział, tam jest podana ta cała wędrówka. Podane są miejscowości, między innymi była ta miejscowość Mara, była miejscowość Elim, Dowka, Alusz, Refidim. I dokładnie 15 dnia drugiego miesiąca, miesiąca Iyar, czyli po miesiącu wędrówki, dotarli na pustynię Syn. O tym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale. I chcę, abyście otworzyli ten akurat tekst, ponieważ w tym pierwszym wersecie 16 rozdziału, druga Księga Mojżeszowa, 16:1, w polskim przekładzie jest błąd. W angielskim nie ma błędu, w polskim jest niestety. Zwróćcie uwagę, co tu jest powiedziane. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego, co u nas jest? Roku. Błąd. Tu jest niestety błąd, przeoczenie drugiego miesiąca. Bo tak jest w oryginale. Drugiego miesiąca. Jak macie wątpliwości, no to sprawdźcie to w innych przekładach, czy w Biblii Gdańskiej, gdzie jest powiedziane, że to był wtóry miesiąc, czyli drugi, czy też w innych przekładach. Tu jest niestety błąd. Chodzi o drugi miesiąc po wyjściu ich z ziemi egipskiej. Przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Syn, która leży między Elim a Synajem. W trzecim miesiącu, miesiącu Siwan, dotarli do góry Synaj. I wtedy mieli obchodzić to święto. To był ten czas. Święto Szawot wypada w trzecim miesiącu. Ale go jeszcze nie obchodzili z tego właśnie prostego powodu, tak jak wam powiedziałem, bo jeszcze nie mieli zakonu i nie wiedzieli o tym, że mają to święto obchodzić. Ale kiedy przybywają pod górę Synaj, na pustynię Synaj, jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu Izraela. I o tym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale. Czytamy w pierwszym wersecie, pierwszego dnia trzeciego miesiąca, czyli widzimy tutaj, że tam musiał być błąd, to nie mógł być drugi rok, tam był drugi miesiąc. Tu jest trzeci miesiąc od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przebywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. Pierwszy dzień trzeciego miesiąca. Co się działo tego pierwszego dnia? Nie mamy czasu, aby czytać cały ten rozdział, więc ja tylko powiem w telegraficznym skrócie, co się działo. Izrael obozuje, o tym przeczytaliśmy. I Mojżesz wchodzi na górę Synaj, o tym mówi nam trzeci werset. Mojżesz wstępuje do Boga na górę Synaj. Tam otrzymuje słowo od Pana. I Mojżesz wraca do ludu, jak mówi nam siódmy werset. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Jaka była reakcja Izraela? To była pierwsza werbalna, taka słowna akceptacja przez lud tego, co Pan Bóg nakazał przez Mojżesza. Cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Potem Mojżesz znowu staje przed obliczem Pana i Pan Bóg każe przygotować się całemu ludowi na spotkanie z Bogiem trzeciego dnia. Bardzo ważny dzień. O tym czytamy w wersecie 15. I rzekł do ludu: bądźcie gotowi na trzeci dzień. A więc mamy wydarzenia pierwszy, drugi, trzeci dzień trzeciego miesiąca. I ten pierwszy dzień jest jednocześnie pierwszym dniem przygotowania na spotkanie z Bogiem. Co było drugiego dnia? No, drugiego dnia, jak mówi nam dziesiąty werset, rzekł Pan do Mojżesza: idź do ludu i nakaż im, aby przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty. A więc pierwszego dnia się przygotowywali, drugiego dnia się przygotowywali, aby trzeciego dnia stanąć przed Bogiem, Bogiem Izraela. I przychodzi ten trzeci dzień. Ciekawa jest rzecz, jak wiele ważnych wydarzeń w historii Izraela i nie tylko ma miejsce trzeciego dnia. Śpiewamy taką pieśń: trzeciego dnia zmartwychwstał, prawda? Trzeciego dnia, jakże to ważne było wydarzenie, bo to był trzeci dzień świąteczny. Pascha, potem zaczynały się potem pierwociny, przepraszam, przaśniki, a potem trzeciego dnia były pierwociny. Ważny dzień. Ale jest ten trzeci dzień. Izrael spotyka się z Bogiem. Cała góra Synaj dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Głos trąby się wzmagał coraz bardziej. Bóg odpowiadał Mojżeszowi swoim głosem. I Pan przestrzega cały lud przez Mojżesza: nie zbliżajcie się do tej góry, bo nawet gdyby ktoś podszedł i dotknął tej góry, to by zginął. Była bariera. To pokazywało, że człowiek niestety jest grzeszny i nie może zbliżyć się Boga tylko tyle, ile Pan Bóg mu pozwoli. I co się stało dalej? Pan Bóg przemówił wszystkie te słowa, jak zaczyna się 20 rozdział, i rzekł: jam jest Pan Bóg twój. I to jest podstawa dla 10 przekazań, które potem czytamy w tym 20 rozdziale. Po pierwsze, stwierdzenie, że Pan Bóg istnieje. Oni się przekonali o tym naocznie, oni usłyszeli Jego głos. Podstawą dla 10 przykazań, czy w ogóle dla całego zakonu, dla Bożego prawa, to nie jest to, że ludzie sobie usiedli i wymyślili jakieś prawa. To jest Boże Słowo. To Pan Bóg do nich skierował swoje słowa. Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Dzisiaj mamy te słowa zapisane oczywiście w Biblii. Po trzecie, podstawą 10 przykazań jest Boże imię. Jam jest Pan. I to słowo Pan, to tu jest wymienione, to imię Jahwe. Jestem, który jestem. Ten Bóg, który się nie zmienia, który był, jest i będzie. Podstawą dalej dla tych 10 przykazań jest Boża relacja do człowieka. Bo Pan Bóg mówi tu w drugim wersecie: jam jest Pan Bóg twój. zwróć uwagę, Pan Bóg nie mówi Bóg wasz, ale osobiście kieruje te słowa do każdego, indywidualnie. Ja jestem twoim Bogiem. Czy on był Bogiem Izraela? Tak. Waszym Bogiem? Owszem. Ale on mówi, jestem Pan Bóg twój. I dzisiaj, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy słuchamy Bożego Słowa, miejmy to tę samą świadomość, że Pan Bóg kieruje to Słowo do całego zgromadzenia, ale do ciebie indywidualnie też. I przypomina o tym, że jestem twoim Bogiem. On się nie zmienia. Kolejna rzecz. Podstawą dla 10 przykazań jest Boże dzieło zbawienia. Pan Bóg im przypomina, ja jestem tym Bogiem, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pan Bóg nas wyprowadził z niewoli grzechu. A dlaczego Pan Bóg dał 10 przykazań? Oczywiście to jest temat na kolejną usługę, czy kolejne kazanie, ale wam podam takich 5 punktów w skrócie. Po pierwsze, aby objawić swój majestat i chwałę. To jest pierwsza rzecz. O tym nam mówi 18 werset. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. Pan Bóg objawił swój majestat, kiedy dał 10 przykazań. Po drugie, aby ukazać potrzebę pośrednika. Osoby, która może przyjść do Boga w imieniu ludzi. I dlatego 19 werset dalej mówi, rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Czyli Pan Bóg sam mówił do ludu, dał te 10 przykazań, ale też poprzez to, co uczynił, pokazał, że ludzie potrzebują pośrednika między nim, między Bogiem a ludem. Po trzecie, aby doświadczyć ludzi. I o tym mówi 20 werset, kiedy Mojżesz mówi, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć. Po czwarte, aby pouczyć ludzi, że tylko Bóg jest Panem, bo Bóg przemówił z nieba. I po piąte, aby nauczyć ludzi, jak mają przybliżać się do Boga, aby Go czcić. I dlatego 20 rozdział kończy się słowami, jak miał być zbudowany ołtarz. Nie tak, jak sobie wyobrażali, ale w ten sposób Pan Bóg dał szczegółowo dyspozycję, jak mam zbliżać się do Boga, aby Go uczcić. Ale tak jak powiedziałem, to jest inny temat. Trzeci dzień. Pan Bóg ogłasza 10 przykazań. Mojżesz otrzymuje dodatkowe instrukcje i to są kolejne rozdziały, które możemy czytać, które przekazuje ludowi i to jest ogłoszone ustnie. Ale Pan Bóg w końcu mówi do nich, do Mojżesza, musisz to zapisać. Ale wcześniej, po raz drugi, Izrael mówi, werbalnie akceptuje Słowo Boże. W 24 rozdziale, w 3 wersecie czytamy, przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. A więc deklaracja posłuszeństwa Bożemu Słowu. To się jest drugi raz. Jak wyglądał czwarty dzień? Czwarty dzień wyglądał tak, że Mojżesz spisywał wszystkie te słowa Pana. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana. Mówi 24 rozdział, początek 4 wersetu. To był bardzo intensywny dzień dla Mojżesza. A potem 4 werset, a wstawszy wcześnie rano, i to jest kolejny dzień, zbudował ołtarz u stóp góry. Dalej czytamy o złożonej ofierze. Zażnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął księgę przymierza. Co to było? Co to za księga przymierza? Ano to było to wszystko, co Mojżesz wcześniej spisał. Te wszystkie prawa, te wszystkie przykazania, które Pan Bóg dał Izraelowi. On wziął, to oczywiście to nie była taka książka, jak my mamy, to był zwój, ale wziął tam, tak jak to jest nazwane, Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, 24 rozdział, 7 werset, po raz trzeci, zwróćcie uwagę, po raz trzeci. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. A więc 5 dnia lud trzeci raz obiecuje posłuszeństwo Bogu. Co wtedy zrobił Mojżesz? Mojżesz pokropił lud krwią ofiary. Czytamy, wziął też Mojżesz krew, 8 werset, i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I 5 rzecz, która się wydarzyła tego dnia, to to, że Mojżesz, Aaron, Nadab, Abihu i 70 starszych Izraela ogląda Boga i żyją. I żyją. Chcę, abyśmy zatrzymali się na chwilę na tym 8 wersecie. Jest on niezwykle istotny. Kiedy Mojżesz bierze krew, pokropił lud i mówi, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 9 rozdział. I tam, w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków, czytamy następujące słowa. Cały ten rozdział mówi nam o przybytku, o świątyni, o ofiarach, ale od 18 wersetu czytamy takie słowa. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi, gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, to jest ta księga przymierza, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. A 22 werset mówi nam, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma odpuszczenia czego? Grzechów. Nie ma odpuszczenia grzechów. Okej. Ale to, ktoś powie, dotyczy to Izraela, dotyczy to pierwszego przymierza. A teraz wam przeczytam jeszcze dwa miejsca z Nowego Testamentu i ciekaw jestem waszego skojarzenia. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, czytamy takie słowa na początku tego listu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i, jak jest w waszych Bibliach, pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Bardzo ciekawe określenie. Pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. To nie jest powiedziane omytych krwią, oczyszczonych krwią. To nie jest tak, jak w liście Jana jest powiedziane, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tutaj apostoł Piotr specjalnie używa tego zwrotu, pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. Dlaczego akurat taki zwrot? Bo on chce przypomnieć o tym wydarzeniu, które miało miejsce przy górze Synaj. Co uczynił wtedy Mojżesz? Kiedy powiedział, to jest krew przymierza, które Pan Bóg zawiera z wami na podstawie swojego słowa. Tutaj też mamy krew przymierza, ale nie pierwszego przymierza. Ale cóż to jest? O tym czytamy w Ewangelii według Mateusza, 26 rozdział i 28 werset. To jest ten fragment, Kiedy po wieczerzy paschalnej Pan Jezus ustanawia pamiątkę swojej wieczerzy, wieczerzy pańskiej, i 26 rozdział Mateusza, 27 i 8 werset. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. I chcę, abyśmy zwrócili uwagę w tym 28 wersecie na dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że Pan Jezus mówi, to jest moja krew. I dlatego Piotr mówi po kropieniu krwią Jezusa Chrystusa. A po drugie, Pan Jezus mówi, to jest moja krew nowego przymierza. I dlatego też o wierzących jest powiedziane, ci, którzy są pokropieni krwią Jezusa Chrystusa, to jest znak, że oni weszli w przymierze, w nowe przymierze, dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Bo tak jak wtedy musiała być złożona ofiara, i tu została złożona ofiara, ale wspaniała ofiara, doskonalsza ofiara, lepsza niż ofiara z cielców czy baranów. Krew moja nowego przymierza. Czy jesteś już uczestnikiem nowego przymierza? Czy jesteś, tak jak Piotr nazywa, człowiekiem, który został pokropiony krwią Jezusa Chrystusa? Apostoł Piotr pisze swoje słowa do wierzących ludzi, do chrześcijan. Kieruje te słowa także i do nas. Jakże powinniśmy być Bogu wdzięczni, że należymy do nowego przymierza, a to dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa. Ale wracając do Izraela, do tego wydarzenia przy górze Synaj, jaki to był dzień? To był dzień ratyfikacji przymierza Boga z Izraelem. Którego to było dnia? To było 5 dnia 3 miesiąca. Teraz jakbyśmy zrobili troszkę matematyki, oni wychodzili wtedy z Egiptu 15 dnia 1 miesiąca, więc mamy 15 dni, bo miesiąc żydowski ma 30 dni, 29 lub 30. Mamy 15 dni, potem 30 dni 2 miesiąca, to już mamy 45 i plus 5 dni 3 miesiąca mamy 50. To był 50 dzień. To jest dzień, kiedy przypada święto Pięćdziesiątnicy. Oczywiście mogą tu być jakieś błędy matematyczne, ja tu nie chcę być dogmatyczny co do dnia, ale nie ma innego wydarzenia w dziejach historii Izraela powiązanego z tym świętem Pięćdziesiątnicy, jak właśnie to. To jest ten dzień nadania 10 przykazań. Dlatego do dzisiejszego dnia dla Żydów ten dzień to jest upamiętnienie nadania Izraelowi zakonu Bożego, a w szczególności 10 przykazań. Jeśli chodzi o święto Szawuot, tak jak powiedziałem, znaczy ono święto tygodni i to określenie znajdujemy w II Księdze Mojżeszowej w 34 rozdziale. Znajdujemy także w 5 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale i może akurat ten tekst otworzymy. 16 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. I przeczytam od 9 wersetu. Odliczysz sobie 7 tygodni. Zaczniesz liczyć 7 tygodni od początku zapuszczenia sierpa w zboże. I będziesz obchodził święto tygodni. Tu mamy tą nazwę. Na cześć Pana Boga Twego z dobrowolnymi, szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił Ci Pan Bóg Twój. W miejscu, które wybierze Pan Twój Bóg na mieszkanie dla swego imienia, będziesz się weselił przed Panem Bogiem Twoim. Ty i Twój syn, i Twoja córka, i Twój sługa, i Twoja służebnica oraz lewita, który mieszka w Twoich bramach, i obcy przybysz, i zwróćmy uwagę teraz, i sierota, i wdowa, którzy są pośród was. Ktoś pomyślał, sierota, z czego ma się cieszyć? Że nie ma rodziców? Wdowa, jakże to jest trudne, kiedy traci męża. I teraz możemy przypomnieć sobie księgę Rut. Jak to było z Rut? Niestety, tam w Moabie jej mąż zmarł i mąż Noemi też zmarł i one przybywają do Betlejemu, do domu chleba. Akurat w czasie tego, w czasie żniw, w czasie święta Szawłot i mają się weselić przed Panem z powodu Jego błogosławieństwa. I co dalej? Jest powiedziane w 16 wersecie: trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem, Bogiem Twoim, na miejscu, które wybierze w święto Przaśników, w święto Tygodni i w święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. Ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan Bóg Twój Ci udzielił. Na innym miejscu jest powiedziane, że w tym czasie Pan Bóg nie dopuści, aby jakikolwiek wróg zaatakował Izrael w czasie tego święta. W tej chwili nie pamiętam tego tekstu, ale to było Boże zapewnienie, bo ktoś pomyślał, no tak, wszyscy mężczyźni mają się stawić w Jerozolimie, no to tak jakby opustoszyć cały kraj. Wszyscy w jednym miejscu. No dla armii, no to jest piękna sprawa, żeby ich zaatakować i po kolei wyciąć. Pan Bóg mówi, żaden się nie targnie na was. Żaden wróg w tym czasie, kiedy staniecie przed moim obliczem właśnie w te trzy święta. Nie ma takiej możliwości. Tak jak powiedziałem, mieli oni przynieść te dary jako pierwociny dla Pana, choć to nie jest święto pierwocin. Jeszcze jest jedna rzecz. Przyniesiecie na obrzęd potrząsania po dwa chleby upieczone na kwasie. O tym czytaliśmy z trzeciej Mojżeszowej. To było bardzo dziwne wymaganie ze strony Pana Boga, ponieważ jakiekolwiek ofiary z pokarmu, które byłyby składane, Pan Bóg w tej samej trzeciej Księdze Mojżeszowej powiedział, że nie wolno nic piec z kwasem. A tutaj dwa chleby i do tego z kwasem. Czy Pan Bóg jest niekonsekwentny w tym, co nakazuje Izraelowi? Czy Pan Bóg się pomylił w tym momencie? Absolutnie nie. Pan Bóg się nie myli. W takim razie to stwierdzenie musi nam wskazywać na jakąś duchową lekcję, której Pan Bóg chce uczyć. I oczywiście, to jest pięćdziesiątnica, no to trzeba by to przenieść do nowotestamentowej pięćdziesiątnicy. Właśnie tego dnia został zesłany Duch Święty, formowany został Kościół, a Kościół składa się z dwóch grup ludzi, tak jak te dwa bochenki, z Żydów i nie Żydów. Bardzo proste. Co jest wspólnego, jeśli chodzi o Żydów i nie Żydów? W liście do Rzymian o tym czytamy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli. Kwas jest obrazem grzechu. A mimo to Pan Bóg chce, abyśmy wszyscy stanęli przed Jego obliczem, czy Żydzi, czy nie Żydzi. I warto sobie o tym czasami też przypomnieć z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału, jak to Pan Bóg wszystko pięknie zaplanował. Jeśli chodzi o ten rolniczy aspekt święta Szawłot, i tak jak powiedziałem, Żydzi do dzisiejszego dnia czytają Księgę Rut. Księgę Rut. I ona jest czytana w synagodze. Ale kiedy my czytamy tę księgę, dziś nie mamy czasu, aby ją czytać w całości, to historia Rut jest i dla nas zachętą do całkowitego zaufania Bogu i Jego Słowu. On jest nie tylko Zbawicielem Izraela, ale i pogan, którzy ufają Bogu Izraela. I dlatego życie Rut jest przykładem wierności, przykładem stałości, pomimo trudności, jakie ona przeżywała. A to wszystko dzięki Bożemu miłosierdziu. Jakże to mocno jest podkreślane w Bożym Słowie, że to była Rut Moabitka. No można by pomyśleć, a po co to podkreślać, skoro ona już przyłączyła się do Izraela, do Bożego ludu. A nawet w rodowodzie Pana Jezusa jest to podkreślone. Rut Moabitka. Kiedy pomyślimy o wymaganiach zakonu, że żaden Moabita ani Amunita do, już nie pamiętam, do którego pokolenia, nie miał prawa stanąć przed Bożym obliczem, to tylko możemy się zdumiewać nad Bożym miłosierdziem. Cóż to oznacza? To jest to, co Pan Jezus uczył. Miłosierdzie góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem. A przecież Rut pochodziła z narodu osądzonego, potępionego przez Pana, grzesznego, bałwochwalczego. Jej sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Była młodą wdową, była bez wsparcia, bez nadziei na przyszłość. Ale jakie było jej postanowienie? Ona postanowiła iść z Noemi, ze swoją teściową, do Betlejemu w Izraelu. To była bardzo odważna decyzja ze strony Rut. Zostawiła rodzinę ojca w Moabie i poszła do Izraela, do narodu wybranego, aby znaleźć się w tym gronie. Noemi zachęca Rut do powrotu do Moabu. Noemi modli się nawet o to, aby Pan jej błogosławił w Moabie. Myśli o odesłaniu jej do rodzicielskiego domu. Ale Rut nie zniechęciła się. Nawet wtedy, kiedy zobaczyła, że Orpa posłuchała i wróciła do Moabu. Druga synowa. Rut została z Noemi. Jej serce było zmienione. Jej pragnienie było być z jej Panem i Bogiem w nowej ojczyźnie. Ona pragnęła nowego życia. Zostawiła Moab, poszła do Izraela. I było to pragnienie w jej życiu, aby mieć nowe życie z Panem. Dlatego zostawiła moabski styl życia, aby żyć po żydowsku. Pragnęła więzi z ludem Bożym. Chciała stać się cząstką narodu wybranego. Chciała więzi z Bogiem Izraela. Dlatego zostawiła fałszywych bogów w Moabie. To jej wyznanie wiary, zaufanie żywemu Bogu było silne. I pragnienie Rut było na całe życie. Ona powiedziała, aż do śmierci, kiedy umrę, będę z Panem. A więc widzimy, decyzja Rut nie była chwilowa. I mimo, że nie było sprzyjających okoliczności, ona chce być wierna swojemu postanowieniu aż do śmierci. I stąd lekcja z Księgi Rut. Święto Szawuot dla nas dzisiaj. I tym chciałbym zakończyć. Jakie jest pragnienie naszego życia? Jakie jest pragnienie naszego życia? Po pierwsze, tak jak Rut, musimy odciąć się całkowicie od poprzedniego stylu życia. Od życia w grzechu, od wszystkiego, co się wiąże z tym światem, bo staliśmy się obywatelami innej ojczyzny, niebiańskiej ojczyzny. Po drugie, musimy pozwolić Panu, aby nas prowadził w naszym życiu. Po trzecie, mamy żyć nowym życiem, opartym na Słowie Bożym i na woli Bożej. To było postanowienie Rut. Po czwarte, mamy być żyjącymi dla Boga, ale nie tylko indywidualnie, nie jak pustelnicy, ale w gronie Bożego ludu. I dlatego Pan Bóg chce, aby były zbory zakładane, a nie, że nas zbawił i każdy sobie wędruje indywidualnie. Pan Bóg chce, abyśmy byli w społeczności Bożego ludu. Bo kolejna lekcja to jest ta, że mamy pragnąć ścisłej więzi z Panem, takiej bezwarunkowej relacji z Nim. Chodzi o zupełne oddanie się Bogu, do Jego rąk. I takie motto powinno być dla życia każdego z nas, wierzących ludzi. Dzisiaj mojej mamy tutaj wśród nas nie ma, to ja wam powiem taką małą tajemnicę. Ona powiedziała, jeżeli Pan Jezus nie przyjdzie, tylko wcześniej, aby zabrać Kościół, ale Pan Bóg ją odwoła z tego świata, to ona chciała, aby umieścić fragment Bożego Słowa na jej grobie. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 4 rozdziału, gdzie jest powiedziane, a tak zawsze z Panem będziemy. To motto, zawsze z Panem. W tym doczesnym życiu i na wieki, i po śmierci. Zawsze z Panem. Tak było w przypadku Rut Moabitki. Całkowite, stuprocentowe oddanie Bogu. Dlatego też, jeśli chodzi o tą księgę Rut, lojalność Rut jest symbolem dla Żydów. Lojalności Izraela wobec Słowa Bożego. Synagogi w tym czasie, w czasie tego święta są przystrojone zielenią i kwiatami, dlatego w naszym przykładzie jest powiedziane, jak gdy przyszło to święto, to czas zielonych świąt, no bo to jest czas żniw, czas zieleni. W domach jada się potrawy z mleka i miodu, ponieważ prawo nakazuje ofiarowanie pierwszych owoców w powiązaniu z prawem dotyczącym też i mleka. I dzisiaj we współczesnym Izraelu bardzo często właśnie w to święto odbywają się uroczystości, które nazywają się Bar Mitzwa. To jest uroczystość przyjęcia 13-letnich chłopców do grona wiernych w synagodze. Jest to także często dzień zawierania małżeństw, ponieważ w księdze proroka Jeremiasza, czy w trenach Jeremiasza, tam Pan Bóg przez proroka mówi o tym, że czas wędrówki Izraela przez pustynię to był czas narzeczeństwa Boga i Izraela. Taki jest obraz tam pokazany. I stąd potem jest ten dzień zawierania małżeństw. I tego dnia odbywa się też wiele uroczystości. A jaka jest też lekcja dla nas? Na ile jestem oddany Panu? Co z tej pięćdziesiątnicy jest moim udziałem? Musimy pamiętać, że to był czas, kiedy Duch Święty wstąpił i zamieszkał w wierzących ludziach. I teraz jeszcze na sam koniec, bo już widzę, że czas mój dobiegł końca, przypomnę wam kilka zdań z mojej usługi sprzed 3 lat. Jako przypomnienie. Pytanie, co pozostało z pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty wstąpił? Dzień przeminął, święto przeminało, powstał Kościół. Co pozostało? Co jest trwałe do dzisiejszego dnia? No wtedy ukazały się języki jakby z ognia, dzisiaj tych języków już nie widzimy. Wtedy był potężny szum z nieba, dzisiaj tego szumu już nie słyszymy. To, co zewnętrzne, przeminęło. Pytanie, co pozostało? Czy to po prostu tak się wydarzyło, że się wydarzyło? Drugie pytanie, czy mamy w takim razie oczekiwać nowej pięćdziesiątnicy? Żydzi mają co roku pięćdziesiątnicę. Czy my mamy oczekiwać nowej pięćdziesiątnicy? Nie. Z jakiego powodu? Bo tak jak Golgota, tak jak zmartwychwstanie Pana Jezusa, tak samo ten dzień zesłania Ducha Świętego jest nie do powtórzenia. To było jednorazowe wydarzenie. Stąd pytanie, co pozostało, co jest wiecznym i niezmiennym elementem tej nowotestamentowej pięćdziesiątnicy? Aby na to odpowiedzieć, musimy odpowiedzieć na jeszcze inne pytanie. Co obiecał Pan Jezus? Bo On powiedział, pozostańcie, nie oddalajcie się z miasta, z Jerozolimy. Oczekujcie spełnienia obietnicy Ojca. Co obiecał Pan Jezus?
Pocieszyciela.
Obecność Pocieszyciela. Poślę wam innego Pocieszyciela. On przyszedł i pozostał. i jest do dzisiejszego dnia. On mieszka w naszych sercach. A co ten Pocieszyciel miał zrobić? On miał złożyć świadectwo o mnie, powiedział Pan Jezus, o Panu Jezusie Chrystusie. I do dzisiejszego dnia Duch Święty jest tym, który składa świadectwo poprzez Boże Słowo o Panu Jezusie Chrystusie, poselstwo Ewangelii. I dlatego w tym dniu, w dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr stanął i co zwiastował? Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i wywyższonego po prawicy majestatu Bożego. I dlatego powiedział, tego Jezusa uczynił Bóg Panem i Chrystusem. Tego, którego wyście ukrzyżowali. Duch Święty w dalszym ciągu przekonuje ludzi, grzeszników, o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. To się nie zmieniło. I dzisiaj Duch Święty czyni dokładnie to samo. Co więcej, Pan Jezus powiedział, że ten to Duch Święty wprowadzi was w prawdę Słowa Bożego. Czy Duch Święty to czyni w dalszym ciągu? Oczywiście. Tu się też nic nie zmieniło. On jest naszym nauczycielem. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale tam jest również powiedziane, że on uwielbi Pana Jezusa Chrystusa. Jak on to robi? Poprzez nas. Poprzez nas, wierzących ludzi. On chce, aby imię Pana Jezusa Chrystusa było uwielbione i wywyższone. On nas do tego zachęca. On nas do tego motywuje. I to, co jest powiedziane też w Ewangelii Łukasza, w ostatnim rozdziale, tam na końcu, on przeobleka nas mocą z wysokości do wykonania zadania, do wykonania służby. Jakiego zadania? Zadania niesienia poselstwa Ewangelii. Tego nie robimy o własnych siłach. Do tego potrzebujemy mocy Ducha Świętego. A moc to jest nic innego jak zdolność do zrobienia czegoś. I to są wewnętrzne rezultaty zesłania Ducha Świętego. One nastały i zostały w Kościele. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Duch Święty czyni i tym zakończę. W liście do Rzymian w 8 rozdziale jest powiedziane, jest napisane, 26 werset. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Czy potrzebujesz tego wsparcia dzisiaj? Duch Święty jest. On jest w Kościele. On mieszka w nas. On mieszka w twoim sercu, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem. On wspiera nas w niemocy naszej. Jeszcze coś więcej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. My często pamiętamy o tym, że Pan Jezus Chrystus oręduje za nami. I to jest prawda, bo On to czyni. Ale tu jest też powiedziane, że Duch Święty wstawia się za nami. I On to czyni i dzisiaj. Dlatego też, kiedy nie wiemy, jak się modlić, kiedy może nasza modlitwa jest taka, może nieudolna, to pamiętam przykład brata Genka Trzynkowskiego, kiedy akurat ten fragment Bożego Słowa omawiał i podał przykład takiego chłopczyka, który chciał mamie dać kwiatki. No i poszedł na łąkę, nazbierał tych kwiatków tam razem z chwastami, co tam mu się nawinęło, tam pozrywał z ziemią, ze wszystkim. I taki rozradowany przylatuje do mamy, wręcza jej te kwiatki. I my czasami też przychodzimy, ta nasza modlitwa to jest i z tą ziemią, i z tymi chwastami, i z tym wszystkim. Co robi Duch Święty? Czy on to odrzuca? Mówi, coś ty mi tu przyniósł, nie? Wyrzuć to szybko do kosza. Nie, on to przyjmuje, tylko oczywiście trzeba to otrząsnąć, chwasty odrzucić. A piękny bukiet kwiatów można wtedy wstawić do wazonu. Jest piękna woń, piękny widok. I tak jest z naszą modlitwą. Duch Święty oczyszcza naszą modlitwę z tego, co jest nasze takie ludzkie, cielesne, niewłaściwe, nieprzystające do majestatu Bożego i przedstawia nasze modlitwy jako miłą woń dla naszego Boga i Ojca. Niech Pan Bóg i nam też w takim razie i teraz dopomoże w naszych modlitwach, a z tego słowa, które rozważaliśmy na temat święta Szawuot, zapamiętajmy to, że jest to święto upamiętniające całkowite oddanie Bogu na podstawie Jego słowa. Święto przypominające nam o tym, że Pan Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. Święto, które przypomina nam o tym, że mamy być zupełnie lojalni Bogu, tak jak była Rut. Dla Bożej chwały. Amen.